Dzisiaj to dopiero będę musiał się starać, bo większość słucha w telefonach nas, tak? Jadąc na swój obóz gdzieś tam na Mazury. Może rozpocznę więc od pytania. Kiedy ostatnio dostaliśmy jakąś książkę z jakiejś okazji i jak to wpłynęło na nasze życie? Na ostatnie urodziny dostałem pewną książkę pod tytułem ABC ogrodu od osoby, od kogoś, kto sam ma przepiękny ogród. Jaki wpływ ta książka wywrze na moje życie? Może stworzę jakiś piękny ogród, park, do którego będą przyjeżdżały autokary ludzi szukających wytchnienia. Mówiłem też już wam kiedyś o tym, że dostałem inną książkę od jednego z kolegów z młodości, którą sam napisał pod tytułem Sekrety giełdowe. Sam był genialnym maklerem giełdowym. Jaki wpływ ta książka wywrze na moje życie? No na razie jedyne spółki, w jakie inwestuję, w cudzysłowie oczywiście, to kawiarnie sieciowe, bo lubię w nich siadywać, zwłaszcza z żoną, i rozmyślać o życiu. A tu widzę na jakimś filmie młodego chłopaka, takiego trochę genialnego, dwunastolatka, który mówi do swojej mamy, która samotnie go wychowuje, jest kelnerką, mówi: mamo, obserwuj w tym tygodniu spółki energetyczne, te akcje sprzedaj, tamte kup. No to na filmie, tak? A w realu najbardziej genialny inwestor naszych czasów. Kto to jest? Oczywiście Warren Buffett, jeden z najbogatszych ludzi świata. W 2008 był najbogatszym, w 2015 zajął trzecie miejsce. Ma dzisiaj 88 lat. No i jest znany, jest najbardziej znanym takim inwestorem na świecie. Zresztą znany też jest z oszczędności i skromności w życiu osobistym. Kupuje codziennie w drodze do pracy śniadanie w McDonaldzie. W zależności od tego, jak tam idą zyski, kupuje tańsze śniadanie albo droższe. No, znany jest też z obietnicy przekazania 99% swojego majątku na cele dobroczynne. Do tej pory przekazał na cele charytatywne akcje wartości 40 miliardów dolarów, czyli gdzieś 1/10 wartości jego firmy. W wieku 12 lat zaczynał od tego, że był roznosicielem gazet, a w wieku 14 lat za pieniądze, które właśnie zarobił na tych gazetach, kupił działkę, którą wydzierżawił. No i dzisiaj jest uważany za największego guru biznesu. A zaczęło się wszystko, to prawdziwe inwestowanie, od tego, że właśnie dostał pewną książkę, kiedy miał 19 lat i ją przeczytał, Benjamina Grahama, książka Inteligentny inwestor. No i tak wykorzystał książkę, którą otrzymał. Więc książki, które dostaliśmy i jaki wpływ mają na nasze życie. I może w pierwszej chwili powiesz: no mnie to nie dotyczy, nie dostałem czy nie dostałam żadnej książki, ale jak się chwilę zastanowimy, to przecież sporą część naszego życia poświęcamy jednej księdze, tak, jednej książce Biblii, i co tydzień albo wiele razy w tygodniu, może niektórzy codziennie, zaglądamy do niej. Dlatego wielkie pytanie, jaki realny wpływ wywiera Boże Słowo na moje życie? Jak wygląda ten ogród, w cudzysłowie, jakim jestem? Jak pomnażam swoje dary? Może tym przykładem Warrena Buffetta wzbudziłem w was jakiś niepokój, co to za ideał pomnażać pieniądze. Więc żeby było jasne, nie jest to coś, z czym się identyfikuję. Podczas niedawnego urlopu dużo rozmyślałem o życiu, o tym, jak Bóg prowadzi, no, najprzyjemniejsza rzecz w życiu do roboty, rozmyślanie. No i przyszła taka myśl, takie pytanie, jaki jest mój ideał, do którego mi najbliżej, kto wzbudza we mnie największy szacunek, z którym bym się najchętniej utożsamił, jaki to profil człowieka. No i wyświetliła mi się taka myśl, no dosyć dziwna może się wam wyda. Mój ideał to właściciel 20-kilkoletniego Passata lub odpowiednik, który jest skromnym rzemieślnikiem albo jakimś konserwatorem w elektrowni lub coś w tym stylu, zwykły człowiek, ale mający serce do rozmyślania nad Bożym Słowem, pielęgnowania swojej więzi z Bogiem. Nie jest w stanie wykazać się jakimiś większymi osiągnięciami w tym świecie, ale charakter Chrystusa jest mocno odbity na jego twarzy i to jest jego zasadnicza inwestycja w życiu. Taki ktoś, nie wiem dlaczego, ale wzbudza we mnie największy szacunek i do takiego ideału mi najbliżej, a więc Warren Buffett zostaje mocno z tyłu. Taki wstęp do kolejnej porcji Ewangelii Łukasza, która dzisiaj przed nami, a główne pytanie, jak być człowiekiem, na którego życie ma wpływ Boże Słowo, albo używając ilustracji ogrodu, jak być człowiekiem, w przypadku którego Słowo Boże czyni z jego życia przepiękny ogród, park, do którego lgną w cudzysłowie autokary ludzi, by znaleźć wytchnienie. I przeczytajmy pierwszą część Ewangelia Łukasza 9:18. Gdy raz się modlił na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. Chrystus zapytał uczniów: za kogo mnie uważacie? Co się kryje za tym pytaniem? Jezus jakby mówi: spędziliśmy już dużo czasu razem, sporo się nasłuchaliście. Co to w was zmieniło? Jaki skutek? Bo można na coś poświęcić dużo czasu, ale jaki jest rezultat? No powiedzcie mi, kim dla was jestem? Za kogo mnie uważacie? I Piotr wtedy odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Mesjasz, postać zapowiadana przez proroków, na którą Żydzi szczególnie oczekiwali, że zostanie przysłana przez Boga i całkowicie odmieni ich los. Jedni oczekiwali trochę płycej, że będzie takim wybawicielem politycznym, gospodarczym, kulturowym. Inni bardziej duchowe potrzeby, przybliży do Boga, uwolni od tego, co ludzi zniewalało. I to było w tamtym środowisku największe oczekiwanie, największa nadzieja. Wszyscy oczekiwali, może już w naszym pokoleniu, może już niedługo. A tu Piotr odkrywa niesamowitą rzecz, że Mesjasz już przyszedł, już jest między nami i jest nim Jezus z Nazaretu i wszystkie nadzieje mogą się zrealizować. Rozpoznał w Jezusie Mesjasza. A inni ludzie? Co za paradoks. Dalej tkwią w swoich problemach. Piotr odkrył, że Mesjasz stoi przed nim i zaczął doświadczać spełnienia tych nadziei, które nosił jak inni. To tak, jakbym dzisiaj ogłosił: słuchajcie, otrzymałem elektryzującą wiadomość, że którejś niedzieli ma tutaj pojawić się wśród nas na wspólnocie Warren Buffett. Przybędzie incognito, jest mistrzem charakteryzacji. Nie wiemy, czy będzie podobny do jakiejś staruszki, czy do jakiegoś w średnim wieku przedsiębiorcy. Nie wiemy, ale przyjedzie tu i będzie szukał najzdolniejszych dzieci, nastolatków z zamiarem ufundowania 10 stypendiów spośród tych, których tu spotka. Co by tutaj się działo? Oczywiście byłoby to rzucone w tajemnicy. Nie mówcie innym, tak? Ale co by tutaj się działo, tak? Nagle jakieś osoby, których nie znamy, zaczynają garnąć się do Bożego Słowa, przyprowadzają swoje dzieci i tak dalej. Ale gdyby nawet coś takiego się zdarzyło, to byłoby niczym w porównaniu z tym, co spotkało Piotra, tak? Że Mesjasz się pojawił, czyli kto? Ewangelista Mateusz, który również opisuje to wydarzenie, podaje odpowiedź Piotra w sposób nieco pełniejszy. Popatrzmy, Ewangelia Mateusza 16. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjaszem, który jest Synem Boga. Do Piotra dotarło to, z kim ma do czynienia, z samym Bogiem, który stał się człowiekiem. Łukasz pokazuje z kolei w naszym fragmencie dla kontrastu, co przeciętny człowiek myślał o Jezusie z Nazaretu. I wracając do tego 19 wersu, ludzie myśleli, że jest Janem Chrzcicielem, który niedawno zginął i właśnie zmartwychwstał, prorokiem albo kimś z dawniejszych proroków, na przykład Eliaszem. Eliasz był prorokiem kilkaset lat przed Chrystusem, który zniknął w tajemniczych okolicznościach. To znaczy Biblia nam opisuje, w jaki sposób został zabrany przez Boga, ale nigdzie nie było jego grobu. Tak czy inaczej, ludzie widzieli w Jezusie tylko człowieka. To tak, jakbyśmy my nie rozpoznali Warrena Buffetta. O, jakiś gość tutaj przyszedł po raz pierwszy. No, pewnie ktoś może tutaj z sąsiedztwa. Nie wystarczyło, że Syn Boży stał obok nich. Nie pomogło to, co robił, chociaż robił niesamowite rzeczy. Tylko Piotr i jego koledzy z grupy odkryli. Skąd im się to wzięło, że odkryli? Wyjaśnia to Jezus w słowach, które wypowiedział po tym, jak Piotr wyraził swoje odkrycie. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza 16:17. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Poznanie prawdy o Chrystusie możliwe jest tylko w jeden sposób. Dzięki objawieniu, jeżeli Bóg daje nam prosto do naszych serc. Nie można poznać tego w inny sposób. Jak to nie można? Przecież ja mogę od razu powiedzieć, tak? Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. Wiem. Czy naprawdę? Można nauczyć się na pamięć jakiegoś wyznania wiary, ale czy to uwalnia? Powróćmy do Ewangelii Łukasza i tam w wersie 21 przeczytajmy jeszcze raz, co Jezus zrobił na koniec tej rozmowy. Surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. Jezus zabronił swoim uczniom mówić innym ludziom, że On jest Mesjaszem, Synem Boga. Dlaczego? ponieważ żadne ludzkie tłumaczenie nie jest skuteczne. Człowiek może oczywiście nauczyć się jakiejś formułki, jakiegoś wyznania wiary, ale poza tym poprawnym artykułowaniem nic nie stoi. Nie ma żadnego poznania Boga. Człowiek może przeczytać nawet całą Biblię, może być milion razy na studium biblijnym, ale to nic nie zmieni w jego życiu. Bo prawdziwe poznanie Boga możliwe jest tylko w jeden sposób. Przez objawienie, przez coś, co Bóg nam powie, prosto do naszych serc. I można je rozpoznać dopiero po skutku, który pojawi się w naszych sercach. I tym skutkiem będzie to, że w sercu pojawia się autentyczne zaufanie. Głębsze niż emocje, pojawia się nadzieja, spokój, pewność i inne konsekwencje zaufania. Więc wielkie pytanie, dlaczego właśnie Piotrowi Bóg to objawił i innym uczniom? Co jest potrzebne z mojej strony, aby Bóg mi objawił prosto do mojego serca, jaki jest? Jaka postawa jest potrzebna z mojej strony? By Bóg chciał dać mi objawienie, tak że w moim sercu pojawi się nagle zaufanie, nadzieja, wbrew najgorszym okolicznościom. Czy chciałabyś lepiej poznawać Boga? Mówiąc tak, mówię też do siebie. W ten sposób, że gdy poznajesz jakąś prawdę o Nim, twoje serce odpowiada zaufaniem, nie wątpliwością, nie narzekaniem, ale właśnie zaufaniem. I pojawia się spokój, nadzieja, wdzięczność, radosne oczekiwanie, pewność, poczucie satysfakcji, pomimo czy na przekór różnym niesprawiedliwościom, które ciebie spotykają, czy innym bolesnym przeżyciom. Co potrzebne jest z naszej strony? Przenieśmy się teraz w Ewangelii Łukasza jeden rozdział dalej i popatrzmy na słowa, które są właśnie w 10 rozdziale i w wersie 21 i następnych. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie, bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Skąd bierze się poznanie prawdy o Chrystusie? Skąd bierze się to, że nasze serca odpowiadają, poznają, jaki Bóg jest i odpowiadają zaufaniem? Bóg zakrył to, kim Jezus jest, przed mądrymi i roztropnymi i zakrywa dzisiaj. Spotykamy wielu ludzi, dla których Chrystus nie jest ważny. Uważają go za postać historyczną, która była tylko człowiekiem. Jest dla nich tylko wielkim nauczycielem, dobroczyńcą. Nawet jeżeli powtarzają jakieś wyznanie wiary, jest to tak naprawdę bezużyteczne. Nie ma w nich naprawdę zaufania. Dlaczego? Dlaczego nie ufają? Ponieważ Bóg nie daje im objawienia do serc. A nie daje dlatego, bo nie spełniają warunków. Kto podejmuje inicjatywę w przypadku poznania Boga? Czy to człowiek postanawia, że dzisiaj albo jutro zabierze się do tematu, no i będzie poznawał Boga, a Bóg się dostosuje? Popatrzmy na ten 24 wers. Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Wielu ludzi chciało poznać Boga w czasie, który wybrali, ale Bóg jest Bogiem. Nie można Go poznać w ten sposób. Bóg ma swój czas i jesteśmy tu w pełni od Niego zależni. Nic nie pomoże, że będziemy się spinać, starać, postanawiać, poznać o własnych siłach Chrystusa. Takie poznanie, no, może przez innych ludzi będzie uznawane za poznanie, ale tak naprawdę jest bezużyteczne. Z naszej strony potrzebne jest coś innego niż staranie się, żeby poznać Boga. Potrzebna jest pewna postawa, której przykładem jest Piotr, apostoł i też inni uczniowie. Jaka to postawa? Co oni zrobili? Pamiętamy? Oczywiście. Zostawili swoje sieci i poszli za Jezusem. Jaka postawa się za tym kryje? Jaką postawę my potrzebujemy przyjąć, żeby doświadczyć to, co oni? Można powiedzieć obrazowo, potrzebujesz naprawdę zejść z tronu i zostawić go Chrystusowi. To taka ilustracja naszego życia, że wewnątrz każdego z nas jest tron, mówiąc obrazowo, czyli miejsce podejmowania decyzji. Fotel prezesa, jak kto woli. Kto zasiada w fotelu prezesa w twoim życiu? Tak łatwo nam powiedzieć, oczywiście Jezus. Ale czy tak oczywiście, czy na pewno? Jeżeli mówię, Boże, ja mam takie, a takie plany, pomóż mi je zrealizować, to kto zasiada w fotelu prezesa? Raczej ja. Posadzić Jezusa na tronie, na pierwszym miejscu, to nie mieć już życia dla siebie, ale żyć dla Niego. Teraz chodzi o Jego plan dla mojego życia, więc co to znaczy pomóż mi zrealizować moje plany? Boże, to co robię jest takie ważne. Jak się nie uda, zobacz, tylu ludzi tyle na tym straci. Musisz mi pomóc. A co Jezus powiedział w 21 wersie? Jak gdybyśmy mogli wrócić jeszcze, o, właśnie. Jezus powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ci mądrzy i roztropni ludzie tutaj to ci, którzy sami siedzą w fotelu prezesa, a Jezusowi oddają fotel wiceprezesa. Ale największą sztuką jest być nawet prezesem w firmie, ale gdzieś w swoim sercu, w głębi serca uważać się za prostaczka, prostaka. W takim myśleniu o sobie, kim ja jestem, a kim jest Chrystus. To Chrystus jest prezesem, a ja, prostak, jestem do Jego dyspozycji. Chcę być tym, kim On zechce, żebym był. Zgodnie z moim prawdziwym powołaniem. Przekleństwem wielu ludzi jest to, że starają się być o jeden stopień wyżej niż ich powołanie i obdarowanie. Taka jest nasza natura, nasza pycha, nasze wynoszenie siebie, coś, co nas głaszcze. Nie, to Jezus jest prezesem, a ja pokornie pytam, kim mam być. Albo myślę sobie, Boże, ja już jestem za stary, za słaby i za chory, by zrobić to, a tamto. Jeżeli tak myślę, to kto jest prezesem? Skoro wiem lepiej, że nie dam rady. Gdyby Chrystus był na fotelu prezesa, to bym powiedział, Chrystusie, wydaje mi się, że jestem słaby, ale Ty tu rządzisz i użyjesz mnie tak, jak będziesz chciał. Albo myślę, to niesprawiedliwe, co mnie spotyka. Co Ty, Boże, dopuściłeś w moim życiu? Aha, to znaczy, że moja ocena sytuacji jest najważniejsza i najmądrzejsza. To nic, że Bóg zapewnia mnie, że jest sprawiedliwy i że nie mógł poprowadzić mnie inaczej, niż mnie spotkało. On wie, co jest dla mnie dobre. Kto jest na tronie mojego życia? Albo człowiekowi wydaje się, że jest Chrystus na tronie, ale tak naprawdę na tronie jest jego własny rozum, który sam rozstrzyga, co jest słuszne, a co niesłuszne, co jest prawdą, a co nie. Dlatego taki człowiek mówi o niektórych prawdach, które Bóg nam objawia, to nielogiczne. Tak nie może być. Jest inaczej. Dlaczego? Bo wcześniej arbitralnie człowiek wybrał, kto będzie dla niego autorytetem, według tego, co dyktuje mu jego własna próżność. Są pewne rzeczy, które z natury nas pociągają, coś wielkiego, monumentalnego. Pociąga nas coś, bo karmi naszą próżność. Słowo Boże nazywa to pychą tego życia. Jest jakiś wielki system, wielkie monumentalne dzieła i łapiemy jakieś drobne przejawy takiego systemu, wprowadzamy je w nasze życie i czujemy się lepiej, czujemy się kimś. Gdy jem srebrnymi sztućcami na białym obrusie, w porcelanie, którą zamówiłem z własnymi inicjałami, to czuję się cząstką wielkiego szlacheckiego stanu i czerpię satysfakcję z tego, kim jestem. Jak to Tomek Kulawik niedawno świetnie zripostował takim spostrzeżeniem. Ktoś wsiada do ekskluzywnego modelu Opla o nazwie Insignia i czuje się cząstką wielkiego bractwa o nazwie przedsiębiorcy. Żeby nie było, że mam coś przeciwko samochodom, wiecie, że nie, że najbardziej podoba mi się Porsche. Ale chodzi o to, jak wybieram autorytety. Co jest prawdą, a co nie. Dlaczego tak wybieram? W podobny sposób, obracając kamyczki różańca, ktoś czuje się cząstką monumentalnego, pięknego systemu, z wielką tradycją, z wspaniałymi, tajemniczymi wytworami. I tak łatwo dusza do tego lgnie i wybiera jako autorytet, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że karmi przez to swoją próżność. Nie jestem już nikim, jestem cząstką wielkiego, monumentalnego, czegoś tam. A przy okazji czynię z tego autorytet do rozstrzygania, co jest prawdą, a co nie. Pycha życia. Ja sam na tronie. Ja jestem prezesem, a to są moje insignia. A co Jezus na to odpowiedział? Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Nie zamieniaj tego, co Bóg może objawić ci prosto do serca, kim On jest, na świecidełka wielkich systemów. Bo jedno z drugim nie da się pogodzić. Albo ufamy Chrystusowi, albo nasze zaufanie jest gdzie indziej. Bóg najzwyklej w świecie ci nie objawi, jaki jest, bo do tego trzeba zrobić miejsce. Zejść z krzesła prezesa, odrzucić próżne zapędy. Trzeba naprawdę posadzić Chrystusa na tronie życia, na fotelu prezesa, sami z Niego schodząc. Przychodząc do Niego z pustymi rękami, wtedy On objawi nam prosto do naszych serc, kim jest. I powstanie w nas autentyczne zaufanie do Niego, które wręcz nas zaskoczy. Spokój, radość, satysfakcja, niezależnie od wszelkich okoliczności. Wtedy też to, co robimy dosyć często, sięgamy do tej książki Bożego Słowa, ona zaczyna zmieniać nasze życie. Duch Święty bierze te słowa, używa ich i buduje w nas swoje królestwo. Upodabnia nas do Chrystusa. I osiągamy daleko bez porównania większy i ważniejszy sukces niż Warren Buffett, niż twórcy najwspanialszych ogrodów i parków. My sami stajemy się takim parkiem, do którego ludzie lgną po wytchnienie, a w zasadzie do Chrystusa, który jest w nas. I niezależnie od tego, czy jeździmy Insignią, czy Porsche, czy dwudziestokilkuletnim Passatem, chociaż ja najlepiej czuję się z tym Passatem. Za 3 dni mamy, co? Dzień dodatkowo wolny od pracy. Lubimy je, prawda? Czasami wtedy spotykamy się dodatkowo. Młodsza część naszej wspólnoty będzie gdzieś na Mazurach, na swoim obozie i będą tam mieli Słowa Bożego pod dostatkiem. A my w różnych okolicznościach zostało przygotowane studium, powrót do tematu, styl życia wskazujący na Chrystusa. Jest to fragment starotestamentowej księgi Ezechiela, 36 rozdziału. Liderzy dostali. Kto z liderów nie dostał, niech się zgłosi do mnie, a panie do Ewy. I będziemy mogli zastosować to, o czym jest dzisiaj mowa. Słowo Boże, ABC ogrodu w przenośni czy sekrety giełdowe. Tak naprawdę jak doświadczyć przemiany dzięki Słowu? Jak stać się ogrodem, do którego ludzie ciągną po wytchnienie? Jak pomnożyć owoc ducha, pomnożyć swoje dary? Miłego odkrywania, kim jest Jezus. No i dalej czekamy, kiedy Warren Buffett się tutaj pojawi, tak? Tylko nikomu nie mówmy, on tu pewnej niedzieli się pojawi. Pamiętajcie, że lubi McDonalda i też Coca-Colę. 8,3% Coca-Coli jest jego własnością.